i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
18 maja 1944 roku, 75 lat temu, na wzgórzu Monte Cassino wywieszono polską chorągiew. I właśnie ta bitwa, bitwa Monte Cassino, jedno z największych polskich zwycięstw w historii oręża Wojska Polskiego, będzie dzisiaj wydarzeniem miesiąca. Jak to się stało, że polscy żołnierze znaleźli się na Półwyspie Apenińskim, gdzie walczyli, gdzie zdobyli Monte Cassino? Otóż ich droga do Włoch była bardzo długa i bardzo daleka. A wszystko zaczyna się w 1939 roku, kiedy to 17 września na ziemię polskie wkracza Armia Czerwona. Konsekwencją tej agresji sowieckiej były wydarzenia, które potocznie nazywamy czwartym rozbiorem Polski, które skutkowały internowaniem wielu polskich żołnierzy, którzy dostali się do sowieckiej niewoli, które skutkowały czterema wielkimi deportacjami polskich obywateli w głąb Związku Radzieckiego, których skutkiem było również więzienie bardzo wielu Polaków do sowieckich więzień i łagrów. Kiedy Hitler zaatakował Stalina 22 czerwca 1941 roku, miesiąc później Władysław Sikorski, polski premier, polski wódz naczelny, zawarł z komunistami porozumienie, tak zwany układ Sikorski-Majski. Na mocy tego porozumienia w Związku Radzieckim miała powstać polska armia i powstała. Na jej czele stanął więziony w Związku Radzieckim generał Władysław Anders. Żołnierzami tej formującej się armii Andersa byli łagiernicy, byli zesłańcy, byli więźniowie, którzy na mocy ogłoszonej przez Stalina amnestii odzyskali wolność i z olbrzymich obszarów Związku Radzieckiego ściągali do rejonu formowania się polskich jednostek, polskich dywizji. Ale kiedy Stalin zorientował się, że ta polska armia, że ta armia Andersa jest armią polską, jest armią antykomunistyczną, że ci żołnierze nie będą dobrym narzędziem w dziele narzucania Polsce komunizmu, w dziele podporządkowania Polski Związkowi Radzieckiemu, postanowił Stalin pozbyć się tych żołnierzy. Poprzez utrudnianie warunków, obcinanie racji żywnościowych, niedostarczanie broni, wypychał jak gdyby żołnierzy Andersa ze Związku Radzieckiego. Tym bardziej, że z jednej strony mamy te trudne warunki w Związku Radzieckim, brakuje żywności, brakuje broni. Z drugiej strony Anglicy obiecują Polakom wszystko pod jednym warunkiem, że opuszczą Związek Radziecki, że znajdą się w Persji, ponieważ Brytyjczykom bardzo zależało na polskich żołnierzach, którzy wzmacniali potencjał aliantów w trudnym dla aliantów roku 1942. No i ostatecznie Stalin osiągnął swój cel. Generał Władysław Anders uznał, że wobec braku możliwości spokojnego formowania armii, szkolenia żołnierzy, wyżywienia żołnierzy i ludności cywilnej w Związku Radzieckim, należy opuścić Związek Radziecki. I wiosną i latem 1932 roku polscy żołnierze opuścili Związek Radziecki, udali się do Persji takim przekonaniem, że kiedy armia nabierze sprawności bojowej, wróci na teren Związku Radzieckiego. No ale okazało się oczywiście bardzo szybko, że było to niemożliwe. Stalinowi nie zależało bowiem na wkroczeniu do Polski takiej armii jak armia Andersa. Żołnierze polscy, którzy znaleźli się w Persji, potem przeszli do Iraku, potem znaleźli się w Palestynie na Bliskim Wschodzie, aby ostatecznie w 1944 roku znaleźć się na Półwyspie Apenińskim. I tak oto Polacy gdzieś tam z kresowych miejscowości przez Syberię, Iran, Palestynę trafili ostatecznie do Włoch. Pozwólcie Państwo, że kilka słów o sytuacji wojennej we Włoszech, aby zrozumieć, jak doszło do bitwy Monte Cassino, aby zrozumieć, dlaczego ta bitwa miała takie znaczenie. Na początku września 1933 roku alianci wylądowali na Półwyspie Apenińskim, wcześniej opanowali Sycylię, Włochy skapitulowały. Odpowiedzią Niemiec na kapitulację Włoch było wkroczenie do Włoch, odbicie Mussoliniego, no i próba stawiania oporu aliantom, no ale Niemcy nie byli w stanie już zahamować inwazji na Półwysep Apeniński, natomiast sprawnie dowodzone wojska niemieckie opóźniały marsz aliantów w głąb Półwyspu Apenińskiego. Opóźniały, ponieważ bardzo szybko rozpoczęto budowę umocnień tzw. linii Gustawa. Był to trudny do zdobycia pas umocnień obronnych przebiegający w najwęższym miejscu Półwyspu Apenińskiego na południe od Rzymu. Niemcy uznali, że to jest najlepsze miejsce, aby zatrzymać aliantów na Półwyspie Apenińskim, no i w związku z tym przystąpili do prac fortyfikacyjnych. Kluczowym punktem linii Gustawa było wzgórze Monte Cassino z klasztorem benedyktyńskim. 6 listopada 1933 roku Hitler powierzył dowództwo armii niemieckiej we Włoszech znanemu niemieckiemu wojskowemu, to był feldmarszałek Albert Kesselring, który obiecał Hitlerowi, że na linii Gustawa zatrzyma aliantów przynajmniej na 6 miesięcy. No i rzeczywiście okazało się, że słowa Kesselringa stały się faktem. Niemcy, skutecznie opóźniając aliantów, wykończyli linię Gustawa. Kiedy do linii Gustawa dotarli alianci, natrafili na bardzo silny opór. Trzy pierwsze natarcia aliantów w celu przełamania linii Gustawa zakończyły się fiaskiem. Propaganda niemiecka mówi, że linia Gustawa jest nie do zdobycia, że właśnie tu u stóp Monte Cassino alianci zostaną skutecznie powstrzymani i nie przejdą ani kroku dalej, nie posuną się do przodu. Trzy natarcia aliantów się załamały. Propozycję wykonania czwartego uderzenia złożono generałowi Władysławowi Andersowi, dowódcy drugiego korpusu, bo takie miano nosiły jednostki wojskowe, którym dowodził generał Władysław Anders. Władysław Anders w swoich wspomnieniach zanotował: była to dla mnie chwila doniosła. Rozumiałem całą trudność przyszłego zadania. Zdawałem sobie jednak sprawę, że korpus i w innym odcinku miałby duże straty. Natomiast wykonanie tego zadania, ze względu na rozgłos, jaki Monte Cassino zyskało wówczas w świecie, mogło mieć duże znaczenie dla sprawy Polski. To jest ten trudny dylemat dowódcy, który z jednej strony sobie zdaje sprawę, że bitwa może zakończyć się niepowodzeniem, że bitwa może oznaczać śmierć wielu żołnierzy, ale z drugiej strony ma świadomość, że zdobycie przez Polaków Monte Cassino przyniesie Polakom rozgłos, że będą o tym mówić stacje radiowe, że będą o tym pisać gazety na całym świecie, że w trudnym dla Polaków roku 1934 taki ewidentny sukces polskich żołnierzy może mieć znaczenie dla sprawy Polski. Generał Anders mówi: zgoda. Podejmę próbę zdobycia Monte Cassino, podejmę próbę przełamania linii Gustawa. 11 maja 1934 roku, przed rozpoczęciem pierwszego natarcia żołnierzy generała Andersa, odczytano przygotowującym się do natarcia żołnierzom rozkaz. Pozwólcie Państwo, że zacytuję. Żołnierze, kochani moi bracia i dzieci, nadeszła chwila bitwy. Długo czekaliśmy na tę chwilę odwetu i zemsty nad odwiecznym naszym wrogiem. Obok nas walczyć będą dywizje brytyjskie, amerykańskie, kanadyjskie, nowozelandzkie. Walczyć będą Francuzi, Włosi oraz dywizje hinduskie. Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza polskiego. W chwilach tym będą z nami myśli i serca całego narodu. Podtrzymywać nas będą duchy poległych naszych towarzyszy broni. Niech lew mieszka w waszym sercu. Żołnierze, za bandycką napaść Niemców na Polskę, za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, za tysiące zrujnowanych miast i wsi, za morderstwa i katowanie setek tysięcy naszych sióstr i braci, za miliony wywiezionych Polaków jako niewolników do Niemiec, za niedolę i nieszczęścia kraju, za nasze cierpienia i tułaczkę. Z wiarą w sprawiedliwość, opatrzności boskiej idziemy naprzód ze świętym hasłem w sercach naszych. Bóg, honor i ojczyzna. Podpisał generał dywizji Władysław Anders. Pierwsze polskie natarcie ruszyło wieczorem i niestety następnego dnia załamało się na linii umocnień niemieckich. 13 maja pobici polscy żołnierze wrócili na pozycje wejściowe. Generał Anders zanalizował te wydarzenia, wykorzystał informacje o wrogu, jakie udało się uzyskać w wyniku tego nieudanego szturmu, przegrupował polskie oddziały i podjął decyzję, że spróbuje jeszcze raz. 17 maja 1934 roku rano po raz drugi polscy żołnierze ruszają do szturmu, ruszają do natarcia. O godzinie 19.55 w szczytowym momencie bitwy generał Anders zatelefonował do pułkownika Rudnickiego. Panie generale, meldował pułkownik Klemens Rudnicki, dowódca 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Angelo niezdobyte. Brakuje 50 metrów do czubka. Straty ogromne. Wszystko wyczerpane. Nie mam czym już działać. Szyki pomieszane, zagęszczenie niesamowite. Nie wiem, co będzie, gdy świt nastanie. Jest kryzys. Klimek, odpowiedział Anders. Nie przejmuj się. Sytuacja ogólna bardzo dobra. Przesilenie bitwy już minęło. Tylko wytrwać. Ja wiem, że ty to zmajstrujesz. Zrozum, to tylko kryzys normalny. Trzeba wytrwać. Wiem, że to zrobisz. I rzeczywiście. Nieugięty dowódca prowadził swoich żołnierzy do zwycięstwa. Następnego dnia rano Niemcy opuścili wzgórze Monte Cassino. Wkroczyli tam polscy żołnierze. Jeden z nich zagrał Hejnał Mariacki. Jeden z walczących tak zapamiętał ten moment. Ci żołnierze, zahartowani w wielu bitwach, którzy azda dobrze poznali wstrząsającą rozrzutność śmierci na zboczach, na Monte Cassino, płakali jak dzieci, gdy po latach tułaczki usłyszeli nie z radia, ale z dotąd niezwyciężonej niemieckiej twierdzy głos Polski, melodię Hejnału. Generał Anders meldował prezydentowi Władysławowi Raczkiewiczowi. Bóg dał zwycięstwo. Chorągiew Polska powiewa od godziny 1:30 18 maja na Monte Cassino. W najcięższym terenie, walcząc przeciw niezwykle silnym fortyfikacjom i najlepszym oddziałom niemieckim, spełniliśmy nasz obowiązek żołnierski. Kiedy 17 maja 1934 roku ruszyło natarcie na Monte Cassino, znajdując się blisko walki, Felix Konarski obserwował w nocy przez okno błyski artylerii. Po chwili usiadł przy stole i zaczął pisać tekst pieśni. O 3:00 nad ranem obudził swojego przyjaciela i kompozytora Alfreda Szyca i przeczytał mu dwie zwrotki i refren. Szyc usiadł do fortepianu i o 4:30 melodia była gotowa. 5 godzin później na gruzach klasztoru Monte Cassino zawisła polska flaga. O 9:00, wspominał Konarski, wyjechaliśmy całym zespołem aktorskim w kierunku Cassino. Zbliżając się do wyznaczonego nam odcinka, ujrzałem za przydrożnym rowem samotny grób żołnierski. Na prędce sklecony krzyż, przewiązany białą taśmą, stał z lekka przekrzywiony. Pod krzyżem wiązanka maków, w łusce od pocisku. Pomyślałem sobie wtedy, ile nowych krzyży przybyło w ciągu tej majowej nocy. Wyjąłem z kieszeni notes i w ciężarówce dopisałem 3:ą zwrotkę. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? To Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód, im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, bo wolność krzyżami się mierzy. Historia ten jeden ma błąd.
Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach żołnierz ginął, bo od śmierci silniejszy gniew. przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie magi na Monte Cassino. Czerniejsze będą, bo z Polski wzrosną krwi. Cassino, zamiast rosy piły polską krew. O tych matach przed żołnierzy giną, bo od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie maki na Monte Cassino. Czerniejsze będą, bo z Polski wzrosną krwi.
Bitwa Monte Cassino to liczne przykłady niespotykanego męstwa zarówno prostych żołnierzy, jak i ich dowódców. W bitwie poległo 4 pułkowników i 2 majorów. Melchior Wańkowicz pisał: dowódcy jako ostatni atut rzucali na szalem siebie. Wśród nich był podpułkownik Karol Fanslau, dowódca 4. batalionu. Aby poderwać żołnierzy do szturmu, wyruszył pierwszy. Zginął ugodzony kulą w serce. Natychmiast przejął dowództwo major Józef Słojewski-Rybczyński. Zdążył tylko krzyknąć: naprzód, batiary! I w tej samej chwili dosięgła go kula. Obaj zginęli na stokach wzgórza 593, które, jak wspomina Tadeusz Radwański, ociekało krwią najlepszych synów Polski. Z każdej prawie szczeliny skalnej rozlegały się mięki rannych. Wańkowicz relacjonował: z dołu idzie po bobojowisku pułkownik Rudnicki. Groźne, niezwyciężone bunkry są rozwalone. Ciche, dostępne każdemu. Pułkownik posuwa się coraz dalej i widzi twarze, które przesuwały się przed nim w różnych okolicznościach życia. Widzi wianek 9 trupów naszych żołnierzy, rozłożonych jak obwarzanek w kółko. W środku koła lej granatu ciężkiej artylerii. W bunkrze, do którego się wpełza na czworakach, 2 trupy, nasz i niemiecki. Pułkownik oparł się o skałę. Po latach Rudnicki tak pisał o bohaterstwie swoich podkomendnych. Tam pod Cassino odwróciły się role. Żebyś nie wiem co poeto napisał, i tak nie zdołasz oddać tego, co było. Tam działa się niespotykania w dziejach czynu wojennego rzecz. Poezja stała się prawdą, a prawda poezją. Wańkowicz oceniał. O żołnierze, dlaczego każde słowo jest małe, podłe i wyświechtane? Dlaczego nic nie jestem zdolny tylko notować fakty? Kiedy nie śmiem, nie jestem godzien podejść do śmierci bladego chłopca, do innego rannego, czołgającego się z powrotem ku bitwie, do kuźniara z przebitym językiem, do Michalskiego wracającego po śmierć, do Miarkowskiego tłumiącego własnym ciałem granat, i powiedzieć im i za nich, że przez ich śmierć niewolnicy rozbitej Polski, wygnańcy, poniżeńcy, niezłomni będą w godności ludzkiej. Że ich śmierć to nie tylko zdobycie takiego czy innego prostokorno, zniszczenie iluś tam Niemców, to ponowny, niezniszczalny wkład w historię narodu. To doniesienia amunicji bojowej na placówki oporu i może na długie lata, kiedy cieplej śpiewać będzie każda matka przy kolebce dziecięcej. Bitwa o Monte Cassino to nie tylko olbrzymi wyczyn polskich żołnierzy, to nie tylko liczne przykłady heroizmu polskich żołnierzy, ale bitwa o Monte Cassino spotkała się również z uznaniem zagranicznych dowódców wojskowych. Dowódca frontu włoskiego, generał Aleksander, dekorując w imieniu króla Jerzego VI generała Andersa orderem łaźni, powiedział: Był to wielki dzień sławy dla Polski. Kiedyście zdobyli tę warowną fortecę, którą sami Niemcy uważali za niemożliwą do zdobycia. Jeżeli mi dano wybierać między żołnierzami, których chciałbym mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym was, Polaków. Roberto Perugini, komisarz gminy Podelendolfo, pisał do żołnierzy drugiego korpusu. Czyny wojenne panów na wszystkich frontach, a w szczególności na odcinku Cassino, wywołały nie tylko nasz podziw, lecz również niepodzielne uznanie i wieczną wdzięczność. Łączymy to wspomnienie i tą wdzięczność do naszej historii, która ma wiele wspólnego z historią Polski, obfitującej w wyczyny bohaterstwa, szlachetności i altruizmu. Przyrzekam panom w imieniu naszej ludności, że odwdzięczymy się im w Polsce, w Warszawie, w dniach wielkiego zwycięstwa, kiedy to będziemy mieli zaszczyt powtórzyć panom to, co swoim wyczynem powiedzieli nam wasi bohaterowie polegli pod Monte Cassino, których pamięć uszanujemy na zawsze z największą czcią. Historyk Parker oceniał: bitwa o Cassino, największa lądowa bitwa w Europie, była najcięższą i najkrwawszą z walk zachodnich aliantów z niemieckim Wehrmachtem na wszystkich frontach II wojny światowej. Po stronie niemieckiej wielu porównywało ją niepochlebnie ze Stalingradem. Polacy zdobyli Monte Cassino. Zdobycie Monte Cassino spotkało się z uznaniem. Pisały o tym gazety, mówiły o tym stacje radiowe. Ale niestety nie pomogło to specjalnie sprawie Polski. Większość żołnierzy Andersa, tych, którzy zdobyli Monte Cassino, tych, którzy potem przez wiele miesięcy walczyli we Włoszech, którzy przynieśli wolność wielu włoskim miastom, takim jak Loreto, Ancona czy Bologna, wielu z tych żołnierzy nigdy nie wróciło do Polski. Nie wróciło do Polski, bo ich rodzinne ziemie często znalazły się w granicach Związku Radzieckiego. Nie wróciło do Polski, bo w Polsce władzę przejęli komuniści, a oni do Polski rządzonej przez komunistów wracać nie chcieli. Wielu z nich nie doczekało upadku komunizmu. Stąd poczucie rozgoryczenia, stąd poczucie zdrady. Te właśnie emocje, które później towarzyszyły wielu żołnierzom Andersa na wieść o zdradzie jałtańskiej, na wieść o tym, że sprawa polska została zdradzona przez aliantów, bardzo dobrze wyraził poeta emigracyjny Jan Lechoń. Posłuchajmy jego wiersza Monte Cassino. Turyści przyjechali zwiedzać samo Sierra. Pytają, czy można kupić polski kości. I szybko obejrzawszy, chcą nowej wzniosłości i nowego ogląda dziadą bohatera. Jeszcze widzą, jak Czako płynie z prądem rzeki i słyszą okrzyk honor stłumiony przez fale. Więc stanąwszy na brzegu, wołają: wspaniale! Jakże zginął wspaniale! Pokój mu na wieki. I teraz do Włoch jadą. Zakupili kwiat. Chcą na grubie rzucić poetyczną dłonią, lecz nocą pękły groby i Polacy z bronią ruszyli, aby żądać za swą krew zapłaty. W walkach o Monte Cassino oraz sąsiednie Piedimonte drugi korpus polski stracił 72 oficerów, 788 żołnierzy zabitych, 204 oficerów i 2618 żołnierzy zostało rannych. 5 oficerów i 97 żołnierzy zostało zaginionych. To jedna z najkrwawszych bitew z udziałem polskich żołnierzy z czasów II wojny światowej. I pozwólcie państwo, że to wspomnienie, tą refleksję, ten hołd złożony polskim bohaterom, którzy 75 lat temu zdobyli Monte Cassino, zakończę słowami największego z Polaków, ojca świętego Jana Pawła II, który 19 maja 1989 roku spotkał się z kombatantami, z tymi, którzy zdobywali Monte Cassino. Była to wówczas 45. rocznica bitwy. I wtedy Jan Paweł II do tych weteranów powiedział: wielokrotnie udawałem się na cmentarz na Monte Cassino i modląc się za zmarłych oraz o to, by ich ofiara, ich krewnie były daremne, odczytywałem ze wzruszeniem imiona większości moich rówieśników oraz nazwy miejscowości ich urodzenia. W tym roku, 45. rocznicę zatknięcia biało-czerwonej flagi na gruzach benedyktyńskiego opactwa, udaję się tam duchowo ze szczególnym wzruszeniem, by raz jeszcze pochylić w hołdzie głowę przed poległymi i wszystkimi, którzy walczyli i gotowi byli oddać życie za ojczyznę, za Europę, za lepszy świat. I pragnę im wszystkim wyrazić najgłębszą wdzięczność.